Cyberseks. Masturbacja do kamerki kontra seks z fantomem. Przeglądałem sobie dzisiaj sztukę kochania Michaliny Wisłockiej. Wyobrażacie sobie, że kiedyś nie było ani Tindera, ani Grindera, ani wibratorów sterowanych aplikacją w telefonie?
Nasi 20-letni pacjenci znają te czasy już tylko z opowiadań. Nowe technologie i seks to nie jest dla nich żadna ciekawostka, tylko codzienność.
Tinder połączył pierwszą parę w 2012 roku. Wasi 20-letni pacjenci byli wtedy jeszcze we wczesnej podstawówce. Aplikacje randkowe to dzisiaj podstawowy sposób na to, żeby znaleźć partnera lub partnerkę.
Moi pacjenci nazywają tego typu aplikacje złem koniecznym. Kiedy słyszę Tinder, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to frustracja i zmęczenie. W ich opowieściach nie ma entuzjazmu, radości, zabawy. Słyszę raczej, że woleliby poznać kogoś w kawiarni albo spotkać miłość w metrze, ale nie mają czasu lub wykorzystali wszystkie opcje w biurze czy na siłowni, więc zmęczeni niepowodzeniami instalują aplikację.
O, ile to razy słyszymy w gabinecie, rzucam Tindera i to niezależnie od płci. Choć kiedy myślę o pacjentkach, które w aplikacjach szukają związku, to więcej jest tam smutku i rozczarowania niż u osób innej płci. Ale żeby nie było, na tej kanapie słyszeliśmy również wiele historii niezwykłych radości, których dostarczyły aplikacje randkowe.
Od kogo?
Ja najczęściej słyszałam to od kobiet po 40, które po latach z różnych względów stały się singielkami. Jedne się rozwiodły, innym rozpadł się długoletni związek. Instalują sobie aplikacje po raz pierwszy, zatrzymują się przy widełkach wieku partnera i tu na ich twarzach pojawia się uśmiech. Jadą suwakiem w dół, a w ich głowach, jak w teledysku do piosenki Kasi Klich, znikają twarze tych wszystkich sfrustrowanych, zestresowanych, zmęczonych życiem równolatków. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię ciebie na lepszy model. Suwak ustawia się najczęściej tak 20-30 i zaczyna się dla nich zupełnie nowe oblicze flirtu, przyjemności, seksu. Nastawiają się na przyjemność, nie szukają stałych relacji ani związku na całe życie, co daje perfekcyjny match z 25-latkiem, który ucieka od swoich rówieśniczek. Kobieta po 40 lepiej wie, czego potrzebuje w łóżku. Jest pewna siebie i świadoma swojego ciała. W takich tinderowych parach chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. A wiesz, że najlepsze aplikacje randkowe to wcale nie są te randkowe.
A które?
A na przykład gorące romanse zaczynają się na Vinted.
Przecież to jest aplikacja do handlowania używaną odzieżą, a nie do randek.
Zdziwiłbyś się, ile relacji powstało w prywatnych wiadomościach na portalu, gdzie ludzie sprzedają ciuchy. Przyszła odebrać leginsy, a skończyło się gorącym seksem, którego nie miała w żadnej innej aplikacji. I to z kobietą, chociaż wcześniej w ogóle nie pomyślałaby, że ma takie fantazje.
Profile na Tinderze to czysta autopromocja, a na Vinted dostajemy wgląd w garderobę i styl tej osoby.
Do tego jest ta nieoczywistość, że przecież wcale nie jesteśmy tutaj po to, żeby znaleźć przyjaźń, seks czy relacje. To może być ekscytujące, bo przypomina bardziej realne życie. Poznajemy kogoś przypadkiem w kawiarni czy w metrze, ale teraz dzieje się to na cyfrowym targu z używanymi ciuchami.
Dobra. Ale przecież zawsze w randkowanie były zaangażowane różne instytucje i rozwiązania technologiczne. Swatki, biura matrymonialne, randki w ciemno. Czy Tinder i inne aplikacje randkowe rzeczywiście tak zrewolucjonizowały to, jak znajdujemy partnerów i partnerki?
Tak, zrewolucjonizował. Przyspieszył proces randkowania i zwiększył jego intensywność. Oczywiście, że zawsze umawialiśmy się na randki, ale nie mieliśmy aż tylu potencjalnych kandydatów i kandydatek. Przecież mówimy o setkach, jeśli nie tysiącach profili do przejrzenia dziennie. Z gabinetowego doświadczenia wiemy, że niczym dziwnym nie jest umawianie się na dwie randki dziennie. Jedna w porze lunchu, druga kolacji. To wszystko dzieje się wręcz w międzyczasie. Wyobraźmy sobie, że siedzę na nudnym spotkaniu w pracy. Posłajpuję sobie na Tinderze. Jadę metrem, to też przerzucę trochę profili. Czekam w kolejce do restauracji, zdążę przeklikać kilkudziesięciu kolejnych kandydatów. Jak wychodziliśmy na miasto, żeby kogoś poznać, to mieliśmy w ciągu dnia jasno wyznaczone na to czas i miejsce, kiedy mogliśmy skupić się głównie na tym zadaniu, poświęcić mu swoją uwagę. Tinder to zmienił. Trudno znaleźć jakąś randkową analogię z przeszłości, która oferowałaby podobną intensywność, która na dodatek dzieje się gdzieś pomiędzy innymi aktywnościami w ciągu dnia.
Dwie randki dziennie? Ludzie to mają energię.
To doświadczenie jednego z moich pacjentów, który od lat funkcjonuje w takim cyklu. Może bardzo intensywnie randkuje, znajduje w końcu partnerkę, próbuje coś z nią zbudować, ale po 3-4 miesiącach nie wychodzi i wraca do aplikacji. Zawsze kiedy wraca, nie może narzekać na brak zainteresowania. Wpadają mu mecze, nawet super lajki.
To co się tam dzieje po tych kilku miesiącach, że nie wychodzi?
Ma to już swoją nazwę. Tinderyzacja relacji. Wygląda to tak. W każdym związku po kilku miesiącach następuje moment, w którym obraz partnera lub partnerki ulega urealnieniu. Okazuje się, że on lub ona wcale nie są tak idealni, jak nam się wydawało. To zupełnie normalne. Może dochodzi do takich małych lub trochę większych rozczarowań. Tylko jeśli w pamięci mamy jeszcze tych 10 innych osób, z którymi sparowało nas na Tinderze, to zaczynamy myśleć, czy gdzieś tam pośród nich kryje się ta, która nas nie rozczaruje. Ten jedyny lub ta jedyna, z którą żyć będziemy długo i szczęśliwie.
Albo w pamięci, albo ciągle czekają w aplikacji zainstalowanej w telefonie. Znam faceta, co był już rok w monogamicznym związku, ale na wszelki wypadek nie odinstalował Tindera.
Mój pacjent zawiesza konto i usuwa aplikację, gdy wchodzi w nowy związek. Po 3-4 miesiącach odwiesza i wraca do swajpowania.
Agato, a do ciebie przychodzą same 40-latki po rozwodach, które dobrze bawią się w aplikacjach?
Nie wszystkie moje pacjentki mają tak dobre doświadczenia z aplikacjami, ale też nie wszystkie w ogóle dają sobie taką możliwość, żeby z aplikacji skorzystać. Kiedyś całą sesję pacjentka poświęciła swojej kolejnej tragicznej randce z Tindera. Od razu zaznaczę, że dziewczyna ma około 30 lat i na Tinderze szuka partnera na poważny związek, a najlepiej męża. Jest bardzo atrakcyjna, ambitna i już zrobiła imponującą karierę w warszawskich korporacjach. Bardzo chciała, żebym spojrzała na jej profil i wytłumaczyła, dlaczego mimo swoich osiągnięć życiowych ma tak mało tych maczy, a randki, na które chodzi, dzieli na te złe i bardzo złe.
Co tam zobaczyłaś?
Kobietę, która ponadprzeciętnie ogarnia swoje życie, ma swoje pasje i wszystkie atrybuty kobiecości, które mogą podobać się mężczyznom, zgrabna, uśmiechnięta, zadbana. Tylko jej opis przypominał trochę ogłoszenie z listą wymagań na idealnego męża. Ma być zaradny, wiedzieć czego chce, nie pić za dużo, nie palić i dobrze, żeby był wysoki, bo ona lubi chodzić w szpilkach. Rozumiem, że pracuje w HR, więc potrafi dobrze opisać swoje oczekiwania, ale szukanie partnera do związku to nie jest proces rekrutacyjny.
Nie są to jakieś wygórowane żądania, ale wyobrażam sobie, że swoimi osiągnięciami, atrakcyjnością i oczekiwaniami może onieśmielać potencjalnych kandydatów.
Nie wszystkich. Idę o zakład, że ustawiają się do niej kolejki, użyję tutaj pewnej kalki, psychopatów i desperatów. Pierwsi uważają, że mogą mieć każdą, więc w ogóle ich nie interesuje, gdzie jest postawiona poprzeczka. A drudzy mają tak obniżone poczucie własnej wartości, że swajpują w prawo, bo a nuż się uda. Przecież nie mają nic do stracenia. A ci nie popadający w żadną skrajność przewijają dalej, bo obawiają się, że nie będą dla niej wystarczający.
Albo faceci, którzy przez całą randkę opowiadają tylko o sobie, zupełnie niezainteresowani jej życiem, albo tacy na poważnych zakrętach życiowych, poszukujący kobiety, która by ich przygarnęła, zaopiekowała się, a może i utrzymywała.
A jak waszym pacjentom uda się już coś zbudować i usuwają aplikacje randkowe, to wykorzystują jakoś telefony, tablety, komputery w swoich relacjach?
Osoby, które do nas przychodzą, raczej dopiero do tego zachęcamy. Ale jeśli pytasz o związki szerzej, również o te, które nie trafiają na tę kozetkę, to zdecydowanie tak. Uwodzą się, wysyłając sobie erotyczne wiadomości. To nie jest coś przyporządkowanego do początków relacji. Mój dziadek, który przeżył z babcią większość swojego życia, po 40 latach małżeństwa nadal zostawiał babci liściki z jakimiś miłymi limerykami. Pamiętam, że jako mała dziewczynka podkradałam je i bardzo chciałam zrozumieć, o co w nich chodzi. Ale oni mieli taki swój własny, erotyczny dialog. Piękne czasy.
A dziś to zdjęcia? Filmy?
Osoby przychodzące do nas są bardzo zachowawcze. Obawiają się przede wszystkim, że takie treści mogłyby znaleźć się w sieci. Mówią wprost, że blokuje ich myśl, że taka taśma mogłaby gdzieś krążyć w internecie. Jak już coś fotografują albo filmują, na przykład masturbację, to tak, żeby nie było widać twarzy.
Ale czego w zasadzie się boją? Że ktoś zobaczy, że uprawiają seks, podniecają się, a ich penis bywa we wzwodzie?
To jest w sumie dobre pytanie. Dlaczego ciągle w kulturze, w której żyjemy, obrazy seksu mogą posłużyć do ośmieszenia kogoś albo zdyskredytowania go w oczach współpracowników? Przychodzi mi na myśl piękny rumuński film z 2021 roku, Niefortunny numerek lub Szalone porno. Nauczycielka prestiżowego liceum nagrywa z mężem sekstaśmę. Oczywiście ze względu na zbieg niefortunnych zdarzeń ona wycieka do internetu. Zbierają się rodzice i nauczyciele, żeby to przedyskutować, co szybko przeradza się w sąd nad nimi. Polaryzują się stanowiska. Jedni sądzą, że to dorośli ludzie i mogą robić co chcą, drudzy, że nie godzi się, żeby nauczycielka robiła takie rzeczy na filmie, który później może obejrzeć w internecie jej syn.
Pierwszy sezon serialu Euforia opowiada o licealistach z generacji Z, którzy głównie uprawiają seks i biorą narkotyki. Jedna z bohaterek znana jest w szkole ze swoich seks-taśm, które kręcili jej partnerzy. Mówi, że na początku się tym przejmowała, ale później przeczytała gdzieś, że dotyczy to ogromnej liczby osób i przestała się tym martwić. Może jak porozmawiamy za 10, 20 lat, to nikt już nie będzie wstydził się swoich seks-taśm.
Obawiam się, że nawet za 20 lat będziemy ciągle żyć w kulturze, w której z jakiegoś powodu uważamy, że seksem można kogoś zdyskredytować. Nie mówię tutaj o seksie przemocowym, ale o seksie konsensualnym, dającym radość i poczucie spełnienia.
To skoro zdjęć i filmów raczej się boimy, to jak się uwodzimy tekstem?
Zupełnie nową energię do relacji może wprowadzić to, że na randkę umówimy się nie na żywo, przegadując milion domowych spraw, tylko jakimś zalotnym SMS-em. Pracowałem kiedyś z parą, która poszukiwała nowych wrażeń. Zasugerowałem, że jak jedno będzie zapraszać drugie na randkę, to żeby zrobili to tak, jakby mieli zobaczyć się pierwszy raz. Pytali siebie w tych SMS-ach, jak cię rozpoznam, jak będziesz ubrana?
Jedna z par, które do mnie przychodziły, wpadła na taki pomysł, że zainstalują sobie Tindera.
No oho, brzmi ryzykownie.
To było małżeństwo z 15-letnim stażem. Nauczyli się przez ten czas współpracować i ustalać wiele spraw wspólnie. Tak było i tym razem. Dali sobie przyzwolenie, żeby przeglądać zdjęcia innych osób, maczować się, ale nie umawiać na randki. Trochę się tym pobawili, ale prawdziwa zabawa zaczęła się, kiedy w końcu znaleźli się w aplikacji i sparowali. Zaczęli się tam podrywać, uwodzić, opisywać swoje fantazje. Zrobili sobie z tego taki swój seks-czat. Dalej na WhatsAppie ustalali ze sobą, co gotują, kto odbiera dzieci, a kto robi pranie, ale na Tinderze mieli swój erotyczny azyl.
To chyba ważne, żeby te wiadomości mające na celu podbijanie seksualnej energii nie mieszały się z komunikacją na temat domowego kieratu.
Kluczowe. Może to zabrzmi dosadnie, ale seks nie może dziać się między zupą a kupą. Myślę, że specjalne komunikatory dla par to jest przyszłość. Trochę jak te karty do rozmów o swoich seksualnych pragnieniach. Często jak zaczynam pracę z parą, to proszę pacjentów, żeby założyli sobie konta na nowym komunikatorze, z którego nie korzystają ani w pracy, ani nigdzie indziej. To ma być przestrzeń do komunikacji na temat ich seksualności, gdzie nie będą wysyłać sobie zdjęć z dzieckiem na rękach, tylko na przykład z przebieralni w seksownej sukience. Świetnie się tu sprawdza Snapchat.
Takie aplikacje, które wspierają życie erotyczne pary, już są. Podpowiadają pozycję dnia, przysyłają powiadomienia, na przykład pocałuj dzisiaj żonę. Proponują pytania do rozmowy na randkę.
Super pomysł. Taki wirtualny seks coach, który podpowie nam, jak zoptymalizować erotyczną energię w parze.
Jak podobają ci się takie rzeczy, to ciekawe, co powiedziałbyś na Lovely. Nakładkę na penisa, która zbiera dane podczas stosunku seksualnego. Na ich podstawie rekomenduje w aplikacji na telefon nowe pozycje i podpowiada techniki seksualne.
Świetne, ale już chyba nie można tego kupić. Producenci obiecywali, że ich gadżet zapewnia dłuższą erekcję, a na dodatek wibruje, więc przy penetracji dodatkowo stymuluje łechtaczkę.
A szkoda, bo to był produkt zaprojektowany przez polskich inżynierów z Akademii Górniczo-Hutniczej. Kilka lat temu cały świat o nim pisał. Na pewno znajdziesz coś podobnego. Pytanie tylko, czy warto szukać.
Dlaczego nie?
Zastanawiam się, co może przynieść takie narzędzie. Obawiam się, że przez tego rodzaju technologię seks stanie się kolejną przestrzenią podlegającą komercjalizacji. Kup sobie nakładkę, wykup pakiet premium, a apka powie ci, jak uprawiać lepszy seks. Nie obawiasz się, że to może rozleniwiać? Bo wyobraźmy sobie, że w niedalekiej przyszłości partnerzy już w ogóle nie będą musieli rozmawiać ze sobą o seksie, bo po stosunku sprawdzą sobie wszystkie parametry w apce. Przeanalizują i będą wiedzieli, kiedy powinni zwolnić, kiedy przyspieszyć, a kiedy zmienić kąt penetracji. To wszystko przecież już możemy osiągnąć bez potrzeby zakładania elektroniki na penisa. Wystarczy porozmawiać z partnerem lub partnerką.
Chcesz powiedzieć, że inteligentne zabawki erotyczne oddalają nas od siebie w seksie?
Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, jak ich używamy. Rozwój technologii pozwolił na to, żeby ludzie żyjący w związkach na odległość zbliżyli się do siebie w seksie.
W jaki sposób?
Ona mieszka w Polsce, on pojechał na stypendium do Stanów. Zaczyna się pandemia COVID-19. Lockdown, wszystkie loty odwołane. Mieli się odwiedzać, ale przez te komplikacje nie widzieli się od 3 miesięcy. Nie potrzeba jakiejś ultranowoczesnej technologii, żeby zorganizować sobie przyjemny seksualny kontakt. Na początek wystarczy stabilne łącze internetowe i aplikacja do wideorozmów. Dzięki wspólnej masturbacji, podczas której partnerzy będą się widzieć, można zapomnieć, że dzielą ich dziesiątki tysięcy kilometrów. Można się umówić, że przy takim cyberseksie na odległość oddajemy władzę nad naszymi ruchami partnerowi lub partnerce. Wykonujemy tylko instrukcje, które wypowie w rozmowie. Bardziej zaawansowana technologia też daje tutaj pole do popisu, na przykład wszystkie zdalnie sterowane wibratory. Kobieta wsadza go sobie do pochwy lub przykłada do łechtaczki, a jej partner lub partnerka odpala aplikację w swoim smartfonie, w której może decydować o sile, tempie i rytmie wibracji. Nowości technologiczne potrafią zbliżać, jeśli wykorzystujemy je wspólnie, wpisując w interakcje między partnerami. Z kolei te, które mają zastępować partnerów, prędzej nas oddalą niż zbliżą.
A jaki gadżet zastępuje partnera?
Słyszałeś o seks-robotach? To są bardzo zaawansowane seks-lalki, wymyślone i wyprodukowane tak, aby jak najpełniej imitowały prawdziwego człowieka. Niezwykle realistyczna sztuczna skóra, włosy jak te prawdziwe i przede wszystkim genitalia, dopracowane w taki sposób, aby maksymalizowały doświadczenia użytkownika. Można wzorować takie zamówienia na konkretnej osobie, ale zdecydowanie nie polecałbym pacjentom przed dłuższą rozłąką zamawiania sobie takich sklonowanych wersji siebie.
A wyobraźmy sobie teraz, że dodajemy do tego jeszcze sztuczną inteligencję. Fantom nie tylko wygląda jak nasz partner, można też z nim porozmawiać, a on odpowie w podobnym stylu, łudząco podobnym głosem. Patrząc na rozwój sztucznej inteligencji w ostatnich latach, to nie wydaje się odległy scenariusz.
Słuchałem niedawno podcastu o osobach, które zakochały się w sztucznej inteligencji. Jedni tylko pisali, inni komunikowali się głosowo, jeszcze inni uprawiali z nią dużo seksu. To znaczy, sztuczna inteligencja generowała opisy aktów seksualnych i podawała je bardzo zmysłowym głosem, a ludzie się do tego masturbowali. Mieliście już takich pacjentów?
Jeszcze nie, ale samotność osób, które po pandemii COVID-19 praktycznie przestały wychodzić z domu, widzimy bardzo wyraźnie. Jeden z moich pacjentów pracuje zdalnie, jedzenie i zakupy zamawia przez internet, ze mną też łączy się na sesję online. Wyznał mi ostatnio, że rozmawia sobie czasem z czatem GPT. Nie buduje żadnej romantycznej relacji, ale sama rozmowa daje mu poczucie bliskości, którego nie znajduje w kontaktach z żywymi ludźmi.
To może się wydawać czymś bardzo współczesnym, ale już w mitologii znajdziemy podobne historie. Pigmalion, król Cypru, ożenił się przecież z posągiem kobiety z kości słoniowej. Sztuczna inteligencja to taki pomnik na miarę naszych czasów. Jestem jednak spokojny, że relacje z realnymi ludźmi jeszcze długo będą bardziej pociągające niż te z fantomami i chatbotami.